Człowiek i powrót Jezusa. Jest to szósta część naszego cyklu Człowiek, niebo i piekło. Poprzednio mówiliśmy o zaświatach i zakończyliśmy na wizycie Jezusa w Hadesie, gdzie ogłosił w krainie zmarłych swoje zwycięstwo nad grzechem, szatanem i śmiercią. I teraz jest kolejny etap triumfu. Po 40 dniach pobytu z uczniami w chwalebnym ciele, gdy się Jezus ukazywał im, gdy z nimi rozmawiał, i teraz ich zaprosił na Górę Oliwną i, jak mówi nam ewangelista Łukasz, podniósł ręce, pobłogosławił i podczas gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. A więc kolejny etap triumfu w niebo wstąpienie. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, Łukasz pisze: kiedy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. Gdy wpatrywali się w niebo, jak on wstępował, stanęli przy nich dwaj mężczyźni w białych szatach i powiedzieli: Galilejczycy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, który został wzięty od was do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście go wstępującego do nieba. A więc w niebo wstąpienie było ostatnim ukazaniem się Jezusa po zmartwychwstaniu. Ostatnie przed powtórnym jego przyjściem, które, jak mówili aniołowie, jak też mówi Apokalipsa, pierwszy rozdział, siódmy wiersz, będzie podobne do jego w niebo wstąpienia. Tymczasem za 10 dni inny orędownik, pocieszyciel, Duch Boży, zajmuje jego miejsce, ten niewidzialny orędownik, i urealnia w ten sposób obecność żyjącego Chrystusa na tej ziemi. I on uczniów ma wprowadzić w prawdę, wszystko im przypomnieć, a też i udzielić mocy, by byli świadkami jego zmartwychwstania. Natomiast Jezus aż do dnia swego powtórnego przyjścia siedzi po prawicy Boga Ojca. To jest takie wyrażenie symboliczne, które mówi o pełni władzy, jaką Jezus otrzymał po swoim w niebo wstąpieniu. Do nieba wszedł jako człowiek, mówi nam list do Hebrajczyków. Tam przedstawił swoją doskonałą ofiarę za ludzi Bogu Ojcu, wyjednał dla nich wieczne zbawienie, a w niebo wstąpienie dowodzi, że to dzieło zbawienia jest zupełne, kompletne. I teraz Jezus oczekuje ostatecznego pokonania zła. I gdybyśmy chcieli się teraz zapoznać ze sprawą w niebo wstąpienia, bo jeśli mamy mówić o powtórnym jego przyjściu, to jest związane właśnie z w niebo wstąpieniem. I stąd Łukasz powiada, że on się po prostu z nimi rozstał. Ewangelista Marek ma tylko krótką wzmiankę o wniebowstąpieniu. Został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. To jest ostatni rozdział, 16-19 werset. Ewangelia Mateusza nie mówi nic o wniebowstąpieniu, ale kończy obietnicą, że uczniowie, którzy mają iść wykonać ten wielki nakaz misyjny, będą obdarzeni mocą, że Jezus będzie z nimi i będzie ich wspierał swoją mocą. Podobnie Ewangelia Jana też się nie kończy opisem wniebowstąpienia. Ale już wcześniej są w niej wzmianki. Na przykład w rozdziale trzecim: nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. To mówił Jezus. Albo skierował pytanie do uczniów: cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwszy, szósty rozdział Jana. Później czytamy w 20 rozdziale, już po zmartwychwstaniu, gdy przy grobowcu rozmawia z Marią Magdaleną i mówi: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Dzieje apostolskie to się rozpoczynają w ogóle od sceny w niebo wstąpienia. A potem mamy opis, gdy wstępuje Duch Święty. W pierwszym kazaniu Piotr ukazuje, jak w niebo wstąpienie było rozumiane przez pierwszych chrześcijan. A później Szczepan, gdy był kamienowany, w momencie śmierci widzi Jezusa, jak nam mówi tekst, stojącego po prawicy Bożej. A więc wszyscy słuchający mają świadomość, że ten Jezus, którego kapłani szukali jego ciała, szukali i chcieli zaprzeczyć temu, w tej chwili jest właśnie w niebiesiech i Szczepan o tym świadczy. Listy Pawła mają kilka urywków, które nawiązują do sprawy w niebo wstąpienia. Na przykład usprawiedliwienie z wiary zaś tak mówi: nie pytaj w swoim sercu, kto zdoła wstąpić do nieba, po to, żeby Chrystusa sprowadzić, albo kto stąpi do otchłani, po to, żeby Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych. Rzymian, rozdział 10. I apostoł Paweł tutaj wprowadza temat niebowstąpienia na podstawie tekstu z 5 księgi Mojżesza, rozdziału 30. I to by nie miało sensu, to co on tutaj pisze, gdyby w niebowstąpienie nie było powszechnie przyjmowane przez chrześcijan jako fakt historyczny. Dlatego też podobny fragment znajdujemy w liście do Efezjan. Dlatego mówi pismo: gdy wstąpił na wysokości, pojmał jeńców, rozdał dary ludziom. Czy zaś to, że wstąpił, nie znaczy, że również wstąpił w najniższe obszary ziemi? Ten, który wstąpił, jest też tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, by wszystko napełnić. 4 rozdział Efezjan. I tam przywołany jest psalm 68. I Paweł w też pierwszym rozdziale tego listu do Efezjan mówi, że Bóg posadził go, Jezusa, po swojej prawicy w niebiesiech. Podobnie i w liście do Filipian Paweł nawiązuje, że on, będąc w postaci Bożej, nie wykorzystał swojej równości z Bogiem, ale umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi. Dalej mówi o uniżeniu, że uniżył samego siebie, dlatego też Bóg wywyższył go, obdarzył imieniem, które jest ponad wszystkie imiona, by na jego imię, imię Jezusa, zgięło się każde kolano w niebiesiech, na ziemi, pod ziemią, żeby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Podobnie i w innych listach Paweł wspomina, że Jezus jest po prawicy Boga, Kolosan, rozdział 3, że powróci z nieba, 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, a potem mówi, że bez wątpienia jest wielka tajemnica pobożności, bo ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, ogłoszono go wśród pogan, uwierzono mu w świecie, został wyniesiony do chwały. Został wzięty w górę do chwały. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 3. List do Hebrajczyków głównie mówi o posłudze Chrystusa jako najwyższego kapłana. Ale już pierwszy rozdział ukazuje Jezusa, gdy siedzi po prawicy majestatu na wysokościach. 3 wiersz. Tam nie ma żadnej wzmianki o zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, ale z listów, gdy opisuje Chrystusa jako najwyższego kapłana, to wszystko wynika, bo na przykład mówi, że przeszedł przez niebiosa, 4 rozdział, albo wywyższony nad niebiosa, 7 rozdział, albo wszedł nie do ziemskiej ręką zbudowanej świątyni, ale do samego nieba, 9 rozdział. Albo Chrystus siedzi po prawicy Boga, 8 rozdział. W listach Piotra jest tylko jeden fragment, który się odnosi do wniebowstąpienia. To jest pierwszy list Piotra, rozdział 3. przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. No, Apokalipsa oczywiście w całości się skupia na Jezusie, który przebywa w niebie. Siłą rzeczy. I obok wywyższenia pradniebiosa baranka mamy tam też i w niebo wzięcie dwóch świadków, 11 rozdział. Mamy pochwycenie do nieba chłopca, 12 rozdział. I cała ta księga, można powiedzieć, oscyluje między ziemią i niebem. Ale głównie tam dominują sceny w niebie. Na przykład w opisach nabożeństwa w niebie baranek stoi przy tronie, 5 rozdział. Wraz z Bogiem odbiera hołdy składane przez całe stworzenie, 7 rozdział. Podobnie jak w dziejach apostolskich przy kamienowaniu Szczepana, Jezus stoi po prawicy Boga i przy tronie. Natomiast powtórne Jego przyjście, paruzja, jest przedstawione w rozdziale 19 jako przyjście z otwartego nieba. I co chcemy właśnie przez to powiedzieć? To, że w niebo wstąpienie jest ważnym elementem wiary chrześcijaństwa. Po prostu jest dopełnieniem zmartwychwstania, a główna myśl stojąca za zmartwychwstaniem to zwycięstwo nad śmiercią. W niebo wstąpienie i wywyższenie stanowią oddzielne fakty, które są początkiem niebiańskiej pozycji Jezusa. Teraz On przenosi triumf zmartwychwstania do posługi na rzecz swego ludu. Po prostu staje się naszym orędownikiem, który z niebios wstawia się, wspiera swój lud pielgrzymujący na ziemi. I bez wniebowstąpienia wiele podstawowych aspektów naszej chrześcijańskiej prawdy byłoby niewytłumaczalnych. Bo On objął panowanie jako Bóg suwerenny. Jako Stwórca świata, teraz z niebios, podtrzymuje świat w jego istnieniu. Pełni dla nas posługę wstawienniczą. Poprzez wejście do nieba dopełniło się dzieło pojednania między Bogiem i człowiekiem, coś na podobieństwo jak kapłan czy arcykapłan żydowski wstępuje do miejsca najświętszego w świątyni. I właśnie to niebowstąpienie jest wejściem do tej świątyni niebiańskiej. Chrystus jest pełnią wszechrzeczy. Wszystko się zgromadza w Nim, w Jego doskonałości i otrzymuje swoją pełnię. A też i Duch Święty mógł na ziemię wstąpić dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa. I stąd wniebowstąpienie to otwarcie dostępu do Boga dla wierzących. Ja jestem droga. I właśnie Jezus, jako nasza droga, wstąpił tam i nam drogę utorował, abyśmy podczas Jego przyjścia również mogli do nieba się wznieść. I w wyniku zmartwychwstania Jezus powstał z martwych jako pierwszy spośród tych, którzy umarli, pierwocina. Znaczy to, że wszyscy wierzący zostali włączeni w Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. On jest pierwszy, my po Nim, razem z Nim. Ponieważ On sam osiągnął dostęp do Ojca, to też i wszystkim, którzy są z Nim złączeni, zapewnił to samo prawo. I dzięki dziełu Jezusa mamy nową i żywą drogę do Ojca w niebiesiech. To jest początek nowej ery. Jezus wstąpił do niebios i otworzył nam nową erę. Obecny eon leży między dwoma wielkimi, zbawczymi wydarzeniami. Pomiędzy wniebowstąpieniem i oczekującym nas powtórnym przyjściem Chrystusa. I w myśl tego, co mówili aniołowie w pierwszym rozdziale dziejów o tym, że Jezus wróci tak, jak go widzieli uczniowie, gdy wstępował, to wniebowstąpienie jest powiązane z Jego powrotem w chwale. A więc można powiedzieć, że teraźniejszość jest ściśle związana z naszą przyszłością. Naszą teraźniejszością jest Chrystus, który za nas umarł, zmartwychwstał, ale do teraźniejszości naszej należy również to, że On siedzi po prawicy Boga i się wstawia za nami. Rzymian 8 rozdział. Naszą przyszłością jest to, że Chrystus pewnego dnia w dniu Pana ukaże się ku zbawieniu tych, którzy Go oczekują. To jest cytat Hebrajczyków 9:28. I stąd podczas rozmyślań nad powtórnym przyjściem Chrystusa, co jest naszym tematem dzisiaj, musimy wziąć pod uwagę, że wszelkie spekulacje na temat czasu i sposobu przyjścia Jezusa są zarówno niemądre, jak i niepożyteczne. Dlatego, że sam Jezus powiedział, że nikt, nawet On sam, nie zna dnia ani godziny, kiedy On przyjdzie. A jak wiemy, jest mnóstwo spekulacji, również i w naszych kręgach jest mnóstwo spekulacji na temat przyjścia Chrystusa i my się tym nie będziemy zajmować, bo nas interesuje bezpośredni przekaz Pisma, a nie spekulacje, które przez wieki powstawały i powstają. One są przed nami zakryte. Są zakryte przed Chrystusem. A więc byłoby prawie że bluźnierstwem, gdybyśmy chcieli wszystkie szczegóły poznawać, a nie ma zupełnie potrzeby, o czym powiemy troszkę później. Bóg ma plan dla każdego człowieka, który żyje na świecie. To jest rzecz podstawowa. I wiemy, że historia to nie jest jakiś przypadkowy zbiór przypadkowych wydarzeń, które donikąd prowadzą. Wiemy, że świat zmierza do jakiegoś celu. Tym celem jest Chrystus. Celem jest przyszłe, zaplanowane przez Niego wydarzenia. I my do tego zdążamy, ale to się odbędzie tylko w taki sposób, jak Bóg zaplanował i jak Chrystus to zrealizuje. Bo Jezus, nasz Zbawiciel, okaże się później i sędzią, i Panem wszystkiego. Dlatego też jest to dla nas wyzwanie. To nie temat do spekulacji i niezdrowego zainteresowania, ale wyzwanie do gotowości, abyśmy czuwali, spodziewając się tego dnia, abyśmy byli gotowi na tę chwilę. I spójrzmy, co pisze na przykład apostoł Piotr w swoim pierwszym liście i w 4 rozdziale. Rozliczą się oni przed tym, który jest gotowy osądzić żywych i umarłych. Po to przecież także umarłym została ogłoszona dobra nowina, aby jeśli nawet zostali osądzeni po ludzku w ciele, żyli jednak w duchu po Bożemu. 7 werset. Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić, a przede wszystkim jedni dla drugich miejcie żarliwą miłość, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez narzekania. Służcie jedni drugim takim darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Boga. A więc apostołowie, tutaj Piotr, piszą o naszym codziennym życiu, o tym codziennym boju wiary. Jeśli wspominają o przyjściu Chrystusa, to w kontekście naszej gotowości, mobilizacji, abyśmy byli gotowi na ten dzień, teraz, i to jest najważniejsze, co ja teraz z tym robię, niż co ja myślę o przyjściu Chrystusa. Paweł pisze: noc przeminęła, dzień się przybliżył. Pan jest blisko. Przyjście Pana jest bliskie, z kolei Jakub w 5 rozdziale. I właśnie czasy współczesne apostoł Jan nazywa godziną ostatnią. I ta godzina ostatnia, ten bliski czas, były bliskie dla apostołów, były bliskie w Apokalipsie, były bliskie w średniowieczu, były bliskie dla mnie pół wieku temu, gdy się nawróciłem, gdy miałem pierwsze kazania, i są bliskie dzisiaj. I będą bliskie za jakiś czas dla każdego, kto będzie żył jeszcze na tej ziemi i oczekiwał przyjścia Chrystusa. Zawsze Jezus jest blisko i czasy są bliskie. I każdy z nas musi myśleć o tym, w jakim stanie się znajduje dzisiaj, czy jest gotowy na przyjście Chrystusa. Dla wielu tego rodzaju teksty są problemem, dlatego że ich dosłowna interpretacja dowodziłaby, że oni się mylili. Bo już minęło 19 stuleci, a tego końca jeszcze nie ma. Ale my musimy wiedzieć, że to nie jest żadna pomyłka. Oni oczekiwali na powrót Chrystusa i koniec świata w czasie swego pokolenia. Podobnie jak i myśmy oczekiwali. Ja też już kiedyś pół wieku temu głosiłem, to właściwie to był rok 60, właściwie to był rok 76, 7, gdy była ta pięciodniowa wojna w Izraelu, w Palestynie, wtedy to się mówiło. Ja już głosiłem, że w ciągu 2 lat przyjdzie Jezus, a więc ta gotowość nas niechaj nie zawstydza. To, że On nie przychodzi, to nie znaczy, że On się spóźnia, tylko cały czas czeka. I w ciągu tych wszystkich lat widziałem tylu ludzi nawróconych, zbawionych. A więc On ma cel, żeby czekać, ale dla nas czas zawsze jest blisko. I dlatego też przyjście Chrystusa jest oznaką nadejścia czasów ostatecznych. A wiemy, że czasy ostateczne się rozpoczęły w dniu Pięćdziesiątnicy. Piotr wyraźnie to mówi w swoim kazaniu, że u kresu wieków, w dniach ostatecznych Bóg wyleje Ducha Świętego. To się stało wtedy i cały czas dzień ostateczny trwa już prawie 20 wieków. A więc dla każdego z nas czas jest bliski. I każdy z nas może być pewny jednej rzeczy. Swego odejścia z tej ziemi poprzez śmierć. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy się z Nim spotkamy. Dlatego całe życie należy przeżywać w cieniu wieczności. I stąd, gdy mamy świadomość bliskości Jezusa Chrystusa, to musimy prowadzić określony tryb życia. I apostoł Piotr nam radzi w tym fragmencie i w kontekście tego fragmentu, i przypomnę, gdzie to było, pierwszy list Piotra, 4 rozdział, i to były wiersze 5, 6, 7, 8, 9, 10, ale w kontekście tego 4 rozdziału wierszy wcześniejszych, późniejszych, Piotr właśnie udziela nam takich wspaniałych rad. To będą 4 rady. Poleceń. Zachowajcie zdrowy rozsądek. Pierwsza rada. Zachowajcie zdrowy rozsądek. I tu jest czasownik sofronein, a rzeczownik sofrozyne. I on się wyprowadza ze słowa, które oznacza trzymać się bezpiecznie. Oraz drugie, umysł. A więc mądrość, która charakteryzuje człowieka rozsądnego. Zachować zdrowy rozsądek. Trzymać się bezpiecznie i umysł. Dwa te wyrazy, sezein i fronezis, są połączone. Zachować zdrowy rozsądek. Roztropność. A więc widzieć rzeczy we właściwych proporcjach. Odróżniać rzeczy ważne od nieważnych. Nie popadać w skrajny fanatyzm, w skrajną obojętność. Dlatego też, przepraszam za dygresję, ale zająłem się tym tematem i poświęcam mu mnóstwo czasu, abyśmy mogli nie wpadać w żaden fanatyzm, ani też w obojętność. Aby nie głosić, że człowiek ma duszę śmiertelną i potem przyjdzie wieczne zginienie, czyli unicestwienie, to jest obojętność. Natomiast skrajny fanatyzm, gdy będziemy teraz dzielić przyjście Chrystusa na różne etapy i tak dalej, to będziemy znów wpadać w spekulacje. Po prostu mamy mieć właściwe proporcje. To, co jest w sposób prosty, A, B, C, bez żadnych innych już podziałów i dzielenia tego A, tego B i tego C. Po prostu to, co jest najważniejsze, bo mamy jedno życie, mamy tylko 24 godziny na dobę i możemy spokojnie trzymać się tego, co Bóg nam przekazał w sposób prosty, zwyczajny. A wtedy się wszystko nam ułoży pomyślnie, gdy chodzi o sprawy duchowe, też gdy chodzi o nasze sprawy bytowe na tej ziemi. Druga rada to jest: nie traćcie głowy. A więc zachowajcie zdrowy rozsądek, a potem Piotr mówi, nie traćcie głowy. Ja używam pewnego przekładu, dynamicznego przekładu i tam właśnie jest tak to bardzo współcześnie, ładnie oddane. I tu jest czasownik nefein, który oznacza być trzeźwym w przeciwieństwie do bycia pijanym. A więc trzeźwe, sensowne działanie. Wcześniej było zachować zdrowy rozsądek, a teraz Piotr mówi, zachowajcie trzeźwe, sensowne działanie. A więc nie chodzi o to, żeby chrześcijanin był stale pogrążony w nastroju przygnębienia, smutku, ale chodzi o stosunek do życia odpowiedzialny. Nie frywolny, lecz odpowiedzialny. Brać pod uwagę konsekwencje swego działania już w doczesności, ale przede wszystkim w wieczności. I na końcu chcę właśnie mówić o jeziorze ognistym, który jest ogromnym zagrożeniem właśnie dla mnie, dla nas, ludzi wierzących. Pan Jezus bardzo wyraźnie jeziorem ognistym, czyli Gehenną, ostrzega uczonych w piśmie, faryzeuszów, a też swoich uczniów. Dlatego na końcu dałem właśnie ten temat i to jest bardzo ważne, bo musimy mieć trzeźwe, sensowne działanie w swojej doczesności z myślą o wieczności. Bo chodzi tu o naszą odpowiedzialność za życie jako sprawy bardzo poważnej. Rada trzecia, pielęgnujcie swoje życie modlitewne. Tu chodzi o to, żeby nasz umysł był zrównoważony. Żeby nasze podejście do życia było poważne i odpowiedzialne. Dlatego też potrzebna jest nam rozmowa z Bogiem, modlitwa. Nastawienie naszego GPS-u, naszej nawigacji, dostrojenie, abyśmy ciągle odbierali SMS-y, abyśmy ciągle mogli SMS-y wysyłać, żeby ciągle nasz telefon komórkowy, jak jest namierzany i lokalizowany, żeby cały czas niebo wiedziało, gdzie my jesteśmy, co robimy i ono wie, oczywiście, że wie, ale żebyśmy też i my wiedzieli, że ono wie. I to właśnie jest to znaczenie modlitwy. Abyśmy roztropnie, poważnie traktowali swoje życie. Abyśmy zawsze mogli powiedzieć, niech się dzieje Twoja wola. Jak Pan Jezus w Getsemane. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I stąd pierwszym warunkiem modlitwy jest gorące pragnienie poznawania woli Bożej i realizowania tej poznanej woli Bożej w swoim życiu. I po czwarte, pielęgnujcie wzajemną miłość. A więc zachować zdrowy rozsądek, trzeźwo i sensownie działać, pielęgnować życie modlitewne i na końcu pielęgnować wzajemną miłość. I ten wyraz, który tu jest oddany w tym pielęgnowaniu, oznacza otwartość. Być człowiekiem otwartym. Ale otwarty to jest w znaczeniu konsekwentny, więc nasza miłość musi być niezawodna. Że ktokolwiek z nami się zetknie, musi być pewny, że się nie zawiedzie, gdy chodzi o nasze nastawienie, otwartość. Ale też, gdy się z nami zderzy, spotka, zetknie, że będziemy również konsekwentni w naszej otwartości, że się nagle mu nie zamkniemy, nie będziemy chwiejni w naszej postawie. To właśnie jest ta miłość. I ktoś to oddaje takim porównaniem, że jest to napięcie, wewnętrzne napięcie, takie, jakie ma biegacz. Gdy wykonuje bieg, to wszystko jest w nim skupione i skojarzone. I cel, i wszystkie godziny treningu, i napięcie mięśni, i oddech, i ruch, i wszystko razem, oczy, uszy, cały organizm jest w napięciu, i on w sposób pewny chce zrealizować to, do czego teraz startuje. A więc nasza miłość to nie jest sentymentalna reakcja. To wymaga wszystkich umysłowych, duchowych sił człowieka. Tu chodzi o kochanie tych, którzy nas nie kochają. Tu chodzi o dawanie się kochać tym, którzy nas lekceważą i znieważają. Tu chodzi o kochanie bez wzajemności. Chrześcijańska miłość jest miłością, która nigdy nie zawodzi i którą człowiek wkłada wszystkie swoje siły. I stąd chrześcijanin, który oczekuje przyjścia Pana, musi zachować rozwagę. Musi zachować trzeźwość. Musi pielęgnować życie modlitwy i miłości. To apostoł Piotr pisał do kościoła pielgrzymującego. A apostoł Paweł napisał do młodego Tytusa, Tytusa mówię, nie Tymoteusza, ale Tytusa, rozdział drugi, że objawiła się wszystkim ludziom zbawcza łaska Boga, która nas wychowuje, abyśmy odrzucili bezbożność, światowe pożądania, a żyli na tym świecie roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie, oczekując spełnienia się błogosławionej nadziei i objawienia się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I cały ten rozdział drugi jest ciekawym rozdziałem. Ja go od mego nawrócenia, od pierwszego studium biblijnego, to naprawdę żyłem tym rozdziałem, on mnie bardzo mocno ustawił w moim życiu. I tam chodzi o wzajemne powiązania z ludźmi. Tam szczególnie są akcenty położone na rodzinę, tą chrześcijańską rodzinę, Kościół, ciało Chrystusa. I tam jest powiedziane, że to jest w tle się znajduje, że nauka nasza, ta chrześcijańska nauka, to czym żyjemy i mamy z Biblii i nasze codzienne życie muszą być w zgodzie. I właśnie Tytus otrzymał zadanie, by upomnieć starszych mężczyzn, by byli trzeźwi, poważni, starsze kobiety, by zachowały godną postawę, młodych mężczyzn, by byli wstrzemięźliwi, a Tytus miał być dla nich przykładem, słudzy mieli być ulegli swoim panom, chętni, nie powinni się przeciwstawiać. Paweł tam też życzy sobie, by starsze kobiety pouczyć, żeby one z kolei uczyły młodsze. I wszystkie te grupy mają być motywowane przez pragnienie, by w wyniku ich życia oddawano cześć Bożemu Słowu. By ich życie motywowało ludzi dookoła do umiłowania zdrowej nauki chrześcijańskiej. A też, żeby nieprzyjaciel prawdy był zawstydzony przez nasze życie. Więc jakie to jest ogromne wyzwanie. I to wyzwanie jest nam przedstawiane w kontekście przyjścia Jezusa Chrystusa. I Tytus musiał ustawicznie wszystkim opowiadać o wspaniałym życiu w stanie uświęcenia. Stan uświęcenia, tak już zaznaczę, że na samym końcu, gdy ten temat już będzie przeze mnie zrealizowany, to mam zamiar pod koniec lipca, jako część 11, 12, właśnie mówić o tym uchwycie wiecznego życia, a potem trwanie w wiecznym życiu. Właśnie uświęcenie jest bardzo ważnym czynnikiem naszym, który nas zabezpieczy, abyśmy mogli w pełni chwały, w pełni radości spotkać się z Panem, gdy przyjdzie. I Tytus usłyszał, że nie może go nikt lekceważyć, że on musi to głosić i wszyscy to mają przyjąć z szacunkiem, ze zrozumieniem i z gotowością wykonania. I tam właśnie jest powiedziane, że jest błogosławiona nadzieja. To znaczy, że ta nadzieja będzie spełniona. Żarliwa tęsknota, pełne zaufania oczekiwanie, cierpliwe czekanie. Ona jest błogosławiona dlatego, że daje nam na dzisiaj już gotowość. Daje nam na dzisiaj już szczęście. Już nas dzisiaj obdarza nadzieją chwały, jaka nas oczekuje. Dlatego też radośnie mamy oczekiwać przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego przyjście będzie pełne chwały i się razem z Nim w tej chwale okażemy, mówi Paweł do Kolosan, rozdział 3. To nasze błogosławione oczekiwanie dzisiaj napełnia nas wdzięcznością. Ta wdzięczność z kolei prowadzi nas do gotowości, by przyjąć Bożą łaskę, by ta łaska, która nas zbawiła, by cały czas nas wychowywała i prowadziła aż do dnia, gdy będzie spełnienie, gdy spotkamy się z Chrystusem twarzą w twarz. Jak Jezus przyjdzie, ile razy przyjdzie, jeśli przyjdzie, to jako kto? A więc mówi nam Ewangelia Mateusza, Pan Jezus sam, że na niebie się ukaże znak Syna Człowieczego, gdy przyjdzie na obłokach z nieba z mocą i wielką chwałą. Mateusz, rozdział 24. A więc przyjdzie Jezus jako Syn Człowieczy. Ten, który stał się człowiekiem, przez cierpienie osiągnął chwałę, mógł współodczuwać z nami wszystko to, co my znosimy, stał się grzechem za nasz grzech. To wszystko stało się dlatego, że Jezus stał się Synem Człowieczym, będąc Synem Bożym, będąc Bogiem. Następny rozdział Mateusza, 25, mówi, że On przyjdzie jako Pan. Pan, który nagradza swoje wierne sługi. Też przyjdzie jako oblubieniec, to nam mówi już Apokalipsa, by zabrać ze sobą oblubienicę. A więc aniołowie powiedzieli apostołom na górze, gdy odchodził Pan Jezus, ten sam Jezus, jakeście go widzieli, tak też ten sam Jezus przyjdzie. On ich tam błogosławił, gdy z nim się rozstawał i możemy być pewni, że gdy będzie wracał, również będzie nas ten sam Jezus błogosławił. Ile razy przyjdzie Jezus? Normalnie będzie trzeba było o to pytać, gdyby nie było różnych teorii. Jedni mówią, że przyjdzie dwa razy. Przyjdzie najpierw po świętych, a potem po milenium, po tysiącleciu przyjdzie razem ze świętymi. Też mówią o trzech zmartwychwstaniach ciał, o trzech, czterech, pięciu, nawet sześciu sądach, o kilku miejscach wiecznych mąk, o dwóch narodach wybranych, a więc Izrael i Kościół. Mówią o siedmiu prawach, ośmiu przymierzach i tak cały czas mamy różne szczegóły i Biblia przez to staje się księgą bardzo skomplikowaną. Mam tutaj trochę tych książek i patrzę na różne teorie i żadnej z nich tutaj nie będę omawiał, nie będę polemizował. Na końcu tego konspektu, który powstanie, podam bibliografię. Kto się interesuje, niech sobie poczyta, a tam będzie cała masa różnych teorii, skomplikowanych wyliczeń, sugestii, a tymczasem. Pytanie. Ile razy Jezus został wzięty do nieba? I tyle razy, ile został wzięty do nieba, tyle razy przyjdzie. I odpowiedź jest prosta. Tylko raz. W Biblii nie ma żadnej zmianki, że będzie więcej niż jeden powrót w chwale. Owszem, w ramach spekulacji to sobie można potem różnie to układać, ale to są tylko spekulacje. Kiedy przyjdzie? Nie znamy dnia ani godziny, ale możemy mniej więcej się czegoś spodziewać. Na przykład Mateusz 24 mówi, że musi być Ewangelia głoszona po całej ziemi. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział mówi, aż się objawi człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Gdzie indziej czytamy, że Jezus nie przyjdzie wcześniej, niż się zgromadzi pełnia pogan i Żydów, aż się dopełni liczba wybranych. Piotr z kolei mówi, że Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, ale chce, aby się wszyscy nawrócili, by nikt nie zginął. A więc nie wiemy, kiedy Jezus przyjdzie. Ani On nie wie, ani aniołowie w niebie, tylko sam Ojciec wie, kiedy przyjdzie Jezus i bardzo dobrze, że tylko On wie. Podobnie my nie wiemy, kiedy umrzemy, dlatego sobie spokojnie żyjemy i w ogóle się nie martwimy tym, że umrzemy. A więc liczymy się ze śmiercią, żyjemy w sposób poważny, ale nie musimy w ogóle znać dnia naszego odejścia z tej ziemi. No a skąd przyjdzie Jezus? Oczywiście. Stąd, dokąd podszedł, odszedł. Odszedł z góry Oliwnej, został w górę uniesiony, obłok skrył go przez ich oczu, z nimi się rozstał. Hebrajczyków mówi, że przeszedł przez niebiosa. Bóg go posadził po swojej prawicy, a więc stamtąd Jezus wróci. Oczywiście, fakt jest bezsporny. Niebo jest miejscem, a nie tylko stanem, stanem niebiańskim. Gdy Jezus się znalazł w niebiesiech, to Jego postać, Jego ciało nie zostało rozproszone jako Bóg wszechobecny i na całe niebo rozciągnięte. Po prostu On jest konkretny jako postać, osoba, tak Go też widział Jan w Apokalipsie, i On też przyjdzie w sposób konkretny i my w sposób konkretny wyjdziemy na Jego spotkanie i spotkamy się jako osoby konkretne na powietrzu. Jak to będzie wyglądać? A więc Jego przyjście będzie nagłe. Ono wielu zaskoczy. Mam nadzieję, że nie ciebie, nie mnie zaskoczy. Będziemy wiedzieli, jak te mądre panny, że już nadchodzi, będziemy przygotowani. Ale bez żadnego znaku, żadnych ostrzeżeń i nagle już tu jest. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. Jego przyjście zainicjuje seria zjawisk rozmaitych. I oczywiście nie chodzi o te zjawiska, które w tej chwili nawet już i w filmach możemy spotykać, w beletrystyce chrześcijańskiej, że będzie nagłe porwanie i 2% ludności, czyli 140 milionów, zniknie. Tak to pisało ostatnio, jakiś film się pojawił chrześcijański, niby chrześcijański, ale to za wszystko fantazje. To nie chodzi o takie serie zjawisk. To będą zupełnie inne rzeczy, rzeczy duchowe. Na te zjawiska uwagę zwrócą ludzie wierzący, a nie niewierzący. Oto tajemnicę wam powiadam, nie wszyscy umrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk trąby ostatniej, a więc zjawisko, jakiś dźwięk trąby ostatniej, ona zabrzmi, umarli będą wskrzeszeni jako istoty niezniszczalne, a my będziemy przemienieni i wtedy będziemy porwani na powietrze. 1 Koryntian 15 rozdział o tym mówi. I to będzie powszechne zmartwychwstanie, ale o tym w następnym odcinku naszym. Apokalipsa mówi, zobaczyłem wielki biały tron i na nim kogoś siedzącego. Sprzed jego oblicza uciekły ziemia i niebo. Dla nich miejsca nie znaleziono, dlatego że odbywa się sąd. Wszystkie narody, wszyscy ludzie z przeszłości, teraźniejszości nagle przed nim staną, więc niebo i ziemia nas nie pomieszczą, a właściwie ich nie pomieszczą, bo my nie będziemy w tym gronie przecież. I wtedy będzie ten wielki sąd, a potem będzie nowe niebo i nowa ziemia. Będą różne wydarzenia, ale to nie chodzi o wydarzenia tutaj nasze, ziemskie w tej chwili, ale chodzi o to wszystko, co się będzie działo w kosmosie, w przestworzach, gdy Jezus będzie na ziemię wstępował i wszystkich nas przekrzmieniał, zmartwychwzbudzał, abyśmy wzięli udział w tych wspaniałych, nowych wydarzeniach. Jezus się zjawi z nieba ze zwiastunami swojej mocy, a więc będzie opuszczał niebo wraz ze swoimi aniołami, będzie opuszczał niebo z naszymi braćmi, siostrami, którzy już są u Niego i są bez ciał, ich duchy, jak mówi nam list do Hebrajczyków, i będą oczekiwali na moment zmartwychwzbudzenia ich ciał. I razem On właśnie będzie z tymi zwiastunami swojej mocy wstępował. I w jakim celu On będzie wstępował? W jakim celu? A więc Jezus przyjdzie, i tylko takie dam niektóre odpowiedzi, właściwie cztery, by sądzić żywych i umarłych. I tu są różne odnośniki z Mateusza, z Ewangelii Jana, 2 Koryntian, 2 Tymoteusza, 1 Piotra, Apokalipsa. A więc sądzić żywych i umarłych. By wymierzyć karę tym, a właściwie wydać wyrok osądzający, tym, którzy nie znają Boga. Ale i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest właśnie 2 Tesaloniczan, 1 rozdział i 8 wiersz. A wiersz 10 z tego nam powiada, by być uwielbionym wśród swoich świętych i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. No i na koniec, po co przyjdzie Jezus? By wszystko uczynić nowym. Teraz czyni nowego człowieka. Zbawienie, odrodzenie. musicie się na nowo narodzić, by wejść do Bożego Królestwa. Ale potem już ci nowi ludzie będą mu towarzyszyć i wszystko już pozostałe będzie czynione obligatoryjnie, będzie czynione nowym. Kochani, nie mówiliśmy dzisiaj o wielkim ucisku, tym największym prześladowaniu Kościoła. Nie mówiliśmy o milenium, czyli tysiącletnim królestwie mesjańskim na ziemi. Nie mówiliśmy o tym znanym Armagedonie, czyli walce już tej ostatniej przeciwników Boga. Nie mówiliśmy o odrębnym traktowaniu Izraela, Kościoła Jezusa. Nie mówiliśmy dlatego, że są to już teorie, przypuszczenia, propozycje. I one są już dzisiaj powszechnie znane, że wręcz traktowane są jak dogmaty. Ale nie bójcie się, ja żadnych tutaj herezji nie wprowadzam, po prostu to są rzeczy już dodatkowe. One powstały w wieku XVIII, XIX, XX. O tym wspomnę w następnym wykładzie, gdy będziemy mówić o powszechnym zmartwychwstaniu. Ktoś sobie coś wymyślił, inni to przejęli, opisali. No więc to są ciekawe rzeczy, piękne rzeczy. Znam je wszystkie i to znam już je od pół wieku, ale się nigdy nimi, podobnie jak i wielu moich przyjaciół, braci i starszych, już odeszli do wieczności, nie przejmowałem, bo są to spekulacje. Spekulacje ciekawe, pasjonujące, ale nie wiem, czy są one potrzebne. Dlatego, że chronologia i szczegóły nie są naszym bólem głowy. Takie piękne wyrażenie w piosence zawarł pewien brat w Chrystusie i wczoraj żona mi to przypomniała, że on to śpiewa, to nie jest nasz ból głowy. Nasza prywatna eschatologia kończy się wraz z naszym odejściem do Jezusa przez śmierć fizyczną. I tym się mamy przejąć. To jest nie szczegół, lecz fakt, który oczekuje nas w każdej chwili. Albo Jego powtórne przyjście będzie finałem naszego życia. I to wszystko. Dlatego też zachęcam, abyśmy się tego trzymali, a szczegóły pozostawili naszemu Panu, który się o nas już dobrze zatroszczy. Jak Bóg pozwoli, będziemy mówić w następnym spotkaniu człowiek i zmartwychwstanie, to powszechne zmartwychwstanie, gdy Jezus zbudzi wszystkich umarłych, przemieni ciała wszystkich żyjących, gdy Kościół będzie pochwycony w obłokach na spotkanie swego Pana, a pozostali ludzie będą brać udział w sądzie ostatecznym i to będzie następny, znów kolejny człowiek i sąd ostateczny. Dziękuję bardzo.